Naszym gościem jest pan Edward Siarka, wiceminister klimatu, środowiska, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze, na antenie Radia Maria.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Czas wiosny. Dziś chociażby w Toruniu na termometrach 20 stopni. To czas sprzyjający chociażby temu, aby korzystać, zwłaszcza w tym okresie takim świątecznym, takim również i wypoczynkowym, jak chociażby niedziela, temu, aby wyjść na spacery. Takim miejscem spacerów z pewnością dla wielu spośród Polaków są tereny zielone, są to lasy, które stanowią nasz skarb rodowy. Polska jest zresztą w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnia lasów, obecnie wynosi ona ponad 9 milionów hektarów, a zdecydowana większość to lasy państwowe. Ogromną większością, bo prawie 80% zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Polskie. Panie ministrze, to nasze takie srebro rodowe, można powiedzieć, lasy i trzeba nam troszczyć się o to bogactwo i tutaj leśnicy wiele, jakże wiele robią od pokoleń w tym zakresie, aby lasy mogły służyć kolejnym pokoleniom.
Tak, to bardzo ważne, co ojciec powiedział, mianowicie lasy traktujemy, mimo że często nie kojarzymy, czyja to jest własność, ale tak na dobrą sprawę mentalnie traktujemy je jak własne. I to jest nasz wielki skarb, to przywiązanie do właśnie lasów, do lasów państwowych tym bardziej. I rzeczywiście, jeśli chodzi o strukturę lasów, to w Polsce 80% lasów mamy lasami lasów zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, a 20% to są lasy prywatne czy też samorządowe. Ta struktura lasów właśnie ma ten dodatni element na tle europejskim, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma taką strukturę, trochę podobną mają Bułgarzy, ale generalnie w Europie przeważają lasy prywatne, natomiast w Polsce to, że mamy lasy publiczne, daje nam tą pewność, że do tego lasu, tak jak w każdą niedzielę, czy tak jak to lubimy, w dzień powszedni możemy iść na spacer, możemy w tym lesie zbierać runo leśne, możemy w tym lesie pozyskiwać drewno, czy odbywają się polowania. To jest naturalny proces, który zachodzi w lesie. Wiele osób niestety tego nie rozumie, a leśnicy mówią, że w ten sposób, jeśli połączymy te wszystkie elementy funkcjonowania lasów, to mówimy, że las pełni funkcje przyrodnicze, czyli tego miejsca, gdzie możemy podziwiać piękno polskiej przyrody, jej bogactwo, różnorodność. A przypomnę, że na gruntach lasów państwowych mamy większość terenów chronionych w Polsce. To właśnie dzięki pracy leśników od 100 lat możemy powiedzieć, że te tereny są właściwie chronione. Również ta funkcja lasów inna, czyli ta społeczna, czyli to, że możemy do tych lasów wejść, zbierać runo leśne, że możemy w tych lasach budować ścieżki edukacyjne, obiekty edukacyjne. Często z tego korzystamy. Bardzo wiele takich programów jest prowadzonych przez lasy państwowe, skierowanych czy to do dzieci, czy do dorosłych. Chętnie z tych elementów edukacyjnych społecznych korzystamy. No i wreszcie ta funkcja gospodarcza, najtrudniejsza w tym przekazie społecznym, gdzie pozyskujemy drewno dla naszego przemysłu, dla społeczeństwa, do budownictwa, dla papierników i dzięki tej wytężonej pracy i przemyślanej pracy leśników możemy powiedzieć, że zasobność naszych lasów na te europejskie jest jedną z największych, bo zasobność drzewa w naszych lasach to liczona na dzień dzisiejszy to jest 2 miliardy 600 milionów metrów sześciennych. Wielkie bogactwo, które posiadamy. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że te grunty leśne zawierają pod ziemią wielkie bogactwa, które do końca nawet dzisiaj jeszcze wszystkie nie mamy pewnie rozpoznane. Ale to również jest nasze wielkie bogactwo, którego musimy strzec, mimo że spotykamy się coraz częściej z propozycjami, które uderzają właśnie w tą własność publiczną. własność państwową.
Komisja Europejska zarzuciła Polsce naruszenie przepisów dyrektywy śliwskowej i ptasiej. Drugi zarzut dotyczył braku możliwości zaskarżania do sądu przez organizację ochrony środowiska planów urządzania lasu. W danym 2 marca wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzania lasu. Panie ministrze, co w tej kwestii? Już minęło trochę czasu od tego wyroku. W jaki sposób nasza strona, polska strona odnosi się do tego, jakie działania zostały podjęte, aby odpowiedzieć na te kwestie, ponieważ wiemy, że niosą one sobą potężne zagrożenia.
Więc jestem winny państwu takie drobne wyjaśnienie. Mianowicie ten wyrok, czas biegnięcia terminu realizacji tego wyroku wiąże się z pismem, które oficjalnie strona polska, rząd polski otrzyma. Na dzień dzisiejszy z Komisji Europejskiej żadnego pisma jeszcze żeśmy nie otrzymali, jakkolwiek wyrok znamy, bo on jest opublikowany również w języku polskim. W wielu aspektach z tym wyrokiem zgodzić się nie możemy, ponieważ on zawiera dwa elementy. Pierwszy dotyczy tak zwanej ochrony siedlisk. To jest dokument, który odnosi się do wszystkich tych elementów, które zobowiązują leśników do tego, aby w czasie prac leśnych chronić zwłaszcza gniazda ptasie. Tutaj nie mamy czasu, żeby w szczegółach opowiadać, na czym cały ten proces polega. Niemniej przez lata leśnicy bardzo dobrze ten element ochrony mają opracowany. To jest tak zwane rozporządzenie do spraw dobrych praktyk leśnych i my, wiedząc, że mogą być tutaj zastrzeżenia, że tak jak organizacje ekologiczne podnosiły, że być może mamy tutaj za dużo jakichś odstępstw od zapisów w dyrektywie, zmieniliśmy te przepisy. Mimo to Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości i Komisja Europejska zdecydowały się na działanie przeciwko Polsce. I ta część wyroku, która dzisiaj jest opublikowana, odnosi się do stanu prawnego, który dzisiaj w Polsce już nie obowiązuje, ponieważ Polska w tym zakresie przepisy zmieniła. Natomiast drugi element tego wyroku, czyli tak zwane plany urządzenia lasu, a jest to taki podstawowy dokument, który ma każde nadleśnictwo, każdy nadleśniczy, a jest, mamy ich w Polsce 429, co 10 lat robi plan urządzenia lasu, czyli dokument, w którym są opisane wszystkie kwestie dotyczące tego, ile w takim nadleśnictwie mamy drzew, ile tego drzewa w ciągu 10 lat przybędzie w ramach przyrostu, ile tego drzewa możemy w ciągu roku pozyskać i w jaki sposób przede wszystkim mamy chronić ten las. To nie jest tak, jak często nam się wydaje, że leśniczy czy leśnicy wchodzą do lasu i na przykład decydują, że bezrefleksyjnie, że w jakiejś części tego nadleśnictwa pozyskują drewno. Nie, to wszystko jest opisane i z perspektywą wielu, wielu lat z wyprzedzeniem przewidujemy, ile tego drzewa nam przybędzie i ile możemy pozyskać. I tutaj jeszcze pozwolę sobie na jedną dygresję. Proszę pamiętać, że rocznie w Polsce na jednym hektarze lasu przybywa 10 metrów sześciennych drewna. Średnio 10, to zależy od ilości opadów, ale to jest 10 metrów sześciennych. Jeśli leśnicy dzisiaj pozyskują drewno, to zawsze pozyskujemy 3/4 tego przyrostu, czyli 1/4 zostaje jak gdyby na te zapasy, które powodują, że możemy powiedzieć, że masy drzewnej w lasach ciągle nam przybywa. I teraz mamy wyrok Trybunału Unii Europejskiej, który mówi o tym, że te plany muszą być poddane zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Ten wyrok wprost wskazuje, że muszą być zaskarżane. Tego żądały organizacje ekologiczne i można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy ten wyrok poszedł w tym kierunku, że te plany urządzenia lasu, mimo iż w Polsce są konsultowane i społecznie, i z organizacjami, to jednak Trybunał Sprawiedliwości uznał, że mamy iść tym trybem sądowym. To jest bardzo niebezpieczna ścieżka, ponieważ ona oznacza, że można w ten sposób będzie właściwie w Polsce zablokować gospodarkę leśną. To jest dla nas bardzo poważny problem, który musimy rozwiązać i znaleźć sposób, jak rozwiązać ten problem dostępności do sądu, bo tak ta procedura się nazywa, ale jednocześnie, żeby nie zablokować gospodarki leśnej. Mhm. Ponieważ wiemy, że w postępowaniu administracyjnym często ten proces decyzyjny w sądzie trwa 2-3 lata, więc trudno sobie wyobrazić, że w tym czasie na danym obszarze nadleśnictwa, nie wiem, w Lublinie, we Wrocławiu, w Nowym Targu, że leśnicy nie wykonują żadnych prac, bo tu nie chodzi tylko o pozyskanie drewna, ale również nie prowadzą sadzenia, pielęgnacji lasu, jego hodowli i tak dalej. To jest skomplikowana operacja, więc na inną rozmowę zupełnie pewnie ten temat musielibyśmy poruszyć, ale trzeba znaleźć rozwiązanie takie i musimy znaleźć takie rozwiązanie, żebyśmy mogli dysponować własnością, żeby nie było tak, że organizacje pseudoekologiczne właściwie nas terroryzują i nie będziemy mogli prowadzić gospodarki leśnej. To byłoby niebezpieczne, to by oznaczało upadek gospodarstw meblarskich, stolarskich, to by oznaczało wielkie problemy dla gospodarstw domowych, które dzisiaj chociażby na przykład używają drewna jako surowca do ogrzewania swoich domów.
Panie ministrze, zaraz po wyroku podkreślał pan, że wkraczanie ustawodawstwa unijnego bardzo mocno szkodzi zrównoważonej gospodarce leśnej, a wykonanie tegoż wyroku oznaczałoby, że jednym kliknięciem na komputerze jedna czy druga organizacja ekologiczna może wyłączyć plan urządzenia lasu na wiele lat z praktycznego stosowania.
Organizacje to nie ukrywają, że one tak chcą robić.
I panie ministrze, z kolei w minioną środę na posiedzeniu Sejmowej Komisji Środowiska, która dyskutowała o niedawnym wyroku TSUE w sprawie możliwości zaskarżania do sądu planów urządzenia lasów, pan minister poinformował, że jednak w tej sprawie można spodziewać się zmiany przepisów. Jak to, panie ministrze, rozumieć?
Tak, no oczywiście nie chcemy tutaj wchodzić w jakiś ostry konflikt z Unią Europejską na dzień dzisiejszy. Szukamy rozwiązania i mam nadzieję, że takie rozwiązanie prawne znajdziemy. Dlatego, że w momencie, kiedy otrzymamy oficjalne pismo od Komisji Europejskiej, będziemy zobowiązani jako kraj. Niestety takie są reguły funkcjonowania Unii Europejskiej, których wielu z nas nie akceptuje, ale one takie są. I na podstawie tych konsultacji będziemy szukali takiego rozwiązania, żeby przede wszystkim nie zaszkodzić naszym lasom. Bo jeśli rzeczywiście wstrzymane by były prace w związku z tym, że w sposób na twardo te plany urządzenia lasu byłyby zaskarżane przez organizacje ekologiczne, a one nie ukrywają, że chcą po prostu tylko mieć możliwość zaskarżenia na zasadzie jednego zdania. Wnoszę uwagi do planu, nic więcej. I to nie chodzi o ludzi, którzy są z danego terenu, gdzieś tam w różnych częściach Polski, ale często organizacje, które mają siedziby w blokach, w dużych miastach i po prostu nie wchodzą w meritum sprawy, tylko uważają, że nie należy pozyskiwać w lesie drewna i w związku z tym to my skarżymy taki plan. Nie możemy do tego dopuścić. My musimy znaleźć rozwiązanie prawne, żeby w tej sytuacji trudnej, której w tej chwili przez ten wyrok się znaleźliśmy, czy znalazły się lasy w Polsce, żeby znaleźć wyjście, bo inaczej, jeszcze raz podkreślam, będzie sytuacja taka, że cała gospodarka leśna w Polsce zostanie zablokowana. To oznacza również zakaz wstępu do tych lasów, ponieważ brak planów urządzenia lasu oznacza całkowitą blokadę jakiejkolwiek funkcji. Zresztą dzisiaj to przerabiamy na poziomie trzech nadleśnictw w Polsce. Na terenie Puszczy Białowieskiej, gdzie mamy zakaz wejścia, to są trzy nadleśnictwa, gdzie obowiązuje zakaz w ogóle wejścia do lasu, ponieważ wejście do tego lasu przy rozpadających się drzewostanach grozi, że komuś spadnie coś na głowę.
Zatem Solidarna Polska, której jest pan przedstawicielem również, niejednokrotnie podkreśla, że droga kompromisu z Unią Europejską jest żadną drogą. Czy w przypadku lasów będzie również tego rodzaju droga miała miejsce?
My musimy tutaj być w tych kwestiach bardzo pragmatyczni i nie możemy ulec żadnej presji. Jeśli raz to się dokona, nie będzie dla nas odwrotu. Więc musimy bronić interesów polskich lasów tak, aby one rzeczywiście były zarządzane przez polskich leśników, żeby zabezpieczyć je prawnie przed takimi zapędami instytucji europejskich, by wkraczać w te obszary, a niestety regulacje unijne coraz bardziej w tym kierunku idą. Stąd też nasza inicjatywa Solidarnej Polski, za co bardzo Państwu dziękuję, mianowicie udział w akcji zbierania podpisów w obronie polskich lasów, gdzie proponujemy wprost zapisy takie, które by gwarantowały, żeby wprowadzić na gruncie prawa polskiego zapisy takie, które gwarantowałyby na gruncie ustawowym i konstytucyjnym, że każda zmiana dotycząca gospodarki leśnej wymagałaby najpierw zgody parlamentu i rządu polskiego, żeby to nie było tak, że w sposób zupełnie niekontrolowany nagle w jakimś pakiecie dyrektyw czy rozporządzeń zostaną podjęte decyzje, które spowodują, że sparaliżujemy funkcjonowanie 1/3 powierzchni naszego kraju. To jest w tej chwili obrona nie tylko własności, to jest obrona naszej suwerenności. I stąd ta nasza inicjatywa związana ze zbieraniem podpisów i wszystkimi uchwałami dotyczącymi ochrony lasu.
To jest projekt obywatelski, także posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały w sprawie ochrony polskich lasów.
Dzisiaj właśnie jest debata w tym momencie na ten temat w Sejmie.
I jakie znaczenie mają te projekty w całości tego sporu?
Ja muszę powiedzieć tak, że z mojego doświadczenia ministerialnego te uchwały i te działania mają bardzo duże znaczenie, ponieważ w przestrzeni publicznej, w opinii społecznej wzrasta również nasza świadomość. Było bardzo duże moje zaskoczenie, że tak krótkim czasie, bo zaledwie tygodnia i to tygodnia świątecznego, myśmy zebrali 500 000 podpisów w obronie polskich lasów. To jest niebywała rzecz. Żadna inicjatywa nie cieszyła się tak dużą popularnością. Oczywiście badamy również i te nastroje społeczne. One pokazują, i przy okazji tej dyskusji o tym, w jaki sposób bronić polskich lasów na tle działań Unii Europejskiej, to w badaniach nam jednoznacznie wyszło, że ludzie w 80%, to jest coś niesamowitego, jednoznacznie mówią, władztwo nad polskimi lasami ma zostać w rękach Polski. Nie wyobrażają sobie ludzie, nasze społeczeństwo sobie nie wyobraża, że o tych kwestiach decydowaliby urzędnicy w Brukseli. To jest w tym momencie to, co dzieje się w Sejmie, co dzieje się wokół projektu ustawy, właśnie budowanie tej świadomości społecznej i poczucia naszej wielkiej odpowiedzialności za to, co jest naszym dziedzictwem i co chcemy przekazać przyszłym pokoleniom w stanie takim, żeby również i nasze wnuki mogły oglądać lasy w dobrym stanie i żeby przede wszystkim do tych lasów mogli wejść. Bo my zapominamy często, że dzisiaj w Europie w wielu miejscach po prostu do lasu nie można wejść, bo są zakazy albo trzeba za to wnieść opłaty. W Polsce czegoś takiego sobie nie wyobrażamy. Stąd nasze działania jednoznaczne, aby bronić naszej własności, bronić naszej suwerenności przed pomysłami i zamachami, często ideologicznymi, które niestety związane są z realizacją tak zwanej polityki Zielonego Ładu, która w wielu obszarach po prostu uderza w nas jako obywateli.
Panie ministrze, dziękuję za tę rozmowę na antenie Radia.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa, był naszym gościem.